Radio Wnet, Poranek Wnet, godzina 8:16. Jesteśmy cały czas na 87,8 FM. Jesteśmy też oczywiście na naszym portalu www.wnet.fm. Dzisiaj dużo o sprawach polsko-ukraińskich, bo te sprawy są ważne, bo one budzą emocje i bo też mają związek z polską racją stanu. Pan Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętnienia Walki i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, jest teraz gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Redaktor Paweł Bobowicz tutaj cały czas jest z nami w studiu.
Jeszcze raz dzień dobry.
Te sprawy polsko-ukraińskie, pan jest bezpośrednim jakby świadkiem i uczestnikiem tego procesu, który się teraz dzieje, ponieważ brał pan udział w negocjacjach ze stroną polsko-ukraińską dotyczącą między innymi spraw pochówków, spraw pomników. Proszę nam powiedzieć, jak to wygląda w tej chwili stan negocjacji?
Tak, to można powiedzieć, że od lat jakby tkwię w tej tematyce polsko-ukraińskiej, wcześniej pracując w Radzie Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, od zeszłego roku w Instytucie Pamięci Narodowej. No i przyszło mi rzeczywiście uczestniczyć w tych próbach rozwiązania konfliktu wynikającego z no, zaszłości i zaniedbań, tak naprawdę, trzeba to szczerze powiedzieć. Takim impulsem, katalizatorem była rozbiórka pomnika w Chruszowicach, nielegalnego upamiętnienia poświęconego formacjom UPA działającym na terenie Polski. Ta akcja tak naprawdę oddolna sprowokowała stronę ukraińską do represji skierowanych wobec instytucji niezwiązanych w ogóle z tym działaniem.
Tak, ale tutaj mam pytanie, bo chciałem właśnie uściślić już w pierwszej części, z kolegami o tym rozmawialiśmy. Co to znaczy akcja oddolna? No wydaje się, że istnieje coś takiego jak prawo. To nie jest tak, że każdy sobie chodzi. Nie żyjemy w czasach rewolucji. Idę sobie i rozbieram pomnik, bo mi się nie podoba.
To jest akcja oddolna w znaczeniu działań władz samorządowych. I no, oczywiście przy wsparciu i dużej akceptacji lokalnej społeczności.
Ale padł zarzut taki ze strony osób zatroskanych o sprawy polsko-ukraińskie, że ta akcja przerodziła się w rodzaj pewnej takiej manifestacji antyukraińskiej, co dało oręż do ręki tym środowiskom na Ukrainie, które nie są zainteresowane współpracą z Polską.
No dlatego mówiłem, że to jest efekt zaniedbań i zaniechań wieloletnich, bo temat pomnika w Chruszowicach i szeregu innych tego typu obiektów należało rozwiązać, że tak powiem, radykalnie i sprawnie na szczeblu właściwych organów państwowych. Natomiast no, władze samorządowe i lokalna społeczność zostały pozostawione same sobie tak naprawdę z tym problemem, z tym obiektem, który generował tam konflikty, napięcia i, no i w pewnym momencie wzięli sprawy w swoje ręce. Oczywiście zachowując swoje uprawnienia jako władze samorządowe, więc tutaj nie można powiedzieć, że to było działanie, nie wiem, nielegalne z naruszeniem prawa. Natomiast pewne emocje, które przy okazji tego działania się wyzwoliły, no i ta forma taka bardzo ekspresyjna rozbiórki, rzeczywiście to może być dyskusyjna. To nie powinno być przeprowadzone w ten sposób, to powinno być przeprowadzone formalnie, w sposób uzgodniony. Strona ukraińska powinna być o tym wcześniej poinformowana i władze państwowe tak naprawdę powinny się zająć ich Chruszowicami i innymi tego typu nielegalnymi obiektami na terenie Polski. No, niestety doszło do takiej eskalacji na napięć emocji. Reakcja strony ukraińskiej była też radykalna, no bo tak jak mówię, zablokowano stronie polskiej możliwość jakichkolwiek działań na terenie Ukrainy. Obarczono bezpośrednią odpowiedzialnością za rozbiórkę pomnika między innymi Instytut Pamięci Narodowej. Z tego powodu zaplanowane już i uzgodnione wcześniej prace poszukiwawczo-ekshumacyjne na Ukrainie zostały zablokowane i sytuacja jest no, niezmienna do dzisiaj.
Czy to zablokowanie tych polskich prac ekshumacyjnych na Ukrainie, czy to rzeczywiście był taki rewanż za tą akcję, czy to jednak tak, że tam część tych osób za to odpowiedzialnych jest po prostu temu przeciwnych, nie chce tego ruszać i w związku z tym wykorzystało pretekst, że może się z nami pokłócić? Jak pan uważa?
Mówiono wprost, przedstawiciele strony ukraińskiej mówili wprost, że jest to rewanż i że jakakolwiek możliwość odblokowania tych prac, zezwolenie na dalsze poszukiwanie ekshumacji na Ukrainie. Są zależne od tego, czy strona polska odbuduje pomnik w Kruszewicach w pierwotnej formie i czy idąc dalej, czy nie zalegalizuje wszystkich obiektów ukraińskich na terenie Polski. Mówimy oczywiście o tych obiektach upamiętniających różnego rodzaju.
Jaka była ta pierwotna forma? Bo to znaczy w pierwotnej formie. Co tam było takiego, co mogło być dla nas wzburzające?
No był to pomnik w formie łuku triumfalnego, zwieńczonego tryzubem. U stóp tego pomnika były tablice poświęcone czterem bodajże kuraniom UPA, które działały na tym obszarze. I strona ukraińska oczywiście reklamowała ten obiekt jako mogiłę. Żaden napis, żaden element tego upamiętnienia nie wskazywał na to, że ktokolwiek tam ma być pochowany. Były bardzo duże wątpliwości, czy w ogóle ktokolwiek pod tym pomnikiem spoczywa. Nie mieliśmy żadnego potwierdzenia. Strona ukraińska przedstawiała jakąś jedną relację nieżyjącej już starszej osoby, która miała uwiarygodniać, że tam rzeczywiście leży. To też były różne liczby, ilu członków UPA to miało być pochowanych. Myśmy proponowali wcześniej stronie ukraińskiej wielokrotnie przeprowadzenie tam badań archeologicznych, żeby potwierdzić, że rzeczywiście te pochówki tam są, no ale oczywiście nie zostało to zaakceptowane. Strona ukraińska była zainteresowana po prostu utrzymaniem tego pomnika, z naszego punktu widzenia symbolicznego, gloryfikującego UPA.
Dobrze, ale jaką my mamy wobec tego propozycję? Czy mamy jakieś propozycje dla Ukraińców, że chcemy im jakoś wyjść naprzeciw wobec ich postulatów, żeby, no po pierwsze dlatego, żeby móc samemu też zajmować się tam naszym miejscem pamięci, a po drugie, żeby dojść do jakiejś formy kompromisu. Czy to jest w ogóle niemożliwe?
Znaczy propozycje były, bo po takiej właśnie eskalacji napięć i wymianie różnych not i takiej dyskusji prowadzonej za pomocą mediów, postanowiliśmy wykorzystać okazję, żeby jednak przejść do negocjacji, do rozmów takich rzeczowych. Taką okazją była wizyta prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w Kijowie, otwarcie wystawy katyńskiej. Na tą wystawę został zaproszony też szef IPN-u ukraińskiego. Udało się wtedy zorganizować takie krótkie, robocze spotkanie, które miało być takim przełamaniem tej patowej sytuacji. W efekcie tego spotkania intencyjnego uzgodniony został termin kolejnych negocjacji, już takich roboczych, które się odbyły w Lwowie 19 czerwca. Ja miałem akurat zaszczyt prowadzić te rozmowy wspólnie z dyrektorem Piotrem Szpanowskim z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo IPN i Ministerstwo to są dwie instytucje w tej chwili odpowiedzialne za tą politykę historyczną. Naszym partnerem w rozmowie był pan Światosław Szeremeta, czyli szef tej międzyresortowej komisji ukraińskiej do spraw upamiętniania ofiar wojen i represji i operacji antyterrorystycznej. Teraz takie rozszerzenie ta instytucja otrzymała. Oczywiście panu Szeremecie towarzyszyli przedstawiciele ukraińskiego IPN-u. Ja nie licząc na to, że wypracujemy jakąś wspólną, kompromisową ocenę historii i że zaczniemy akceptować swoje poglądy, bo za długo już jakby pracuję w tej branży, żeby mieć jakieś złudzenia. Liczyłem na to, że uda się osiągnąć takie porozumienie. Odkładamy właśnie dyskusje historyczne, oceny polityczne pewnych wydarzeń, formacji, ludzi. To jest rzecz, której nie przełamiemy. Nad tym pracuje cały sztab historyków, polityków, dziennikarzy. To jest temat, który generuje konflikty, więc odłóżmy to na razie. Natomiast odblokujmy możliwość prac archeologicznych, sumacyjnych, ponieważ naszym głównym celem jest odnalezienie szczątków ofiar i zapewnienie im godnego pochówku. I strona ukraińska również w tym zakresie wydawało się ma swoje jakby interesy, tak? Bo przecież na terenie Polski też znajdują się Ukraińcy, którzy zginęli w okresie II wojny światowej lub krótko po niej. też nie mają grobów, nie mają zapewnionego godnego pochówku. To jest oczywiście znacznie mniejsza skala niż polskie ofiary na Wołyniu na przykład, ale wydawało się, że to będzie jakaś taka płaszczyzna do akceptacji przez obie strony.
Stykał się pan, jak rozumiem, z szefem ukraińskiego odpowiednika naszego Instytutu Pamięci Narodowej, panem Wiatrowiczem. Pan Wiatrowicz uchodzi w oczach dużej części polskiej opinii publicznej za osobę, która jest zainteresowana eskalowaniem stanu napięcia. Czy pan odnosi też takie wrażenie?
Zdecydowanie tak. No jest zainteresowana, ponieważ na tym buduje swoją pozycję polityczną na Ukrainie. To widać ewidentnie, że to odwoływanie się do nacjonalizmu ukraińskiego przybiera na sile, bo politycy zauważają, że to jest, to pada na grunt podatny niestety, tak, że to są proste hasła, które w tym zagubionym zupełnie społeczeństwie ukraińskim porządkują ludziom rzeczywistość, tak, to co kiedyś było właśnie tylko marginalne dla pewnych środowisk gdzieś tam na zachodniej Ukrainie, teraz zaczyna być dostrzegalne już w oficjalnej retoryce przedstawicieli rządu ukraińskiego. Tego wcześniej aż tak mocno nie odczuwaliśmy. To było na szczeblu władz obwodowych, rejonowych może, ale nie na szczeblu państwowym. Także widzimy, że te tendencje nacjonalistyczne, te sentymenty się budzą i politycy ukraińscy zaczynają je wykorzystywać. Tak? Populistycznie jest to jakieś narzędzie realizowania polityki lokalnej. Jeżeli nawet opozycja występuje pod barwami czerwono-czarnymi, tak? Strona rządowa też. No, widzimy, że to narasta, tak? Ostatnie wiece pana Saakaszwilego też po prostu połowa placu była czarno-czerwona.
Paweł Bobołowicz, nasz korespondent w Kijowie, przysłuchuje się naszej rozmowie. Czy jak oceniasz stan na Ukrainie?
Może jeszcze odniosę się do takiej jednej rzeczy, bo też jeżeli rozmawiamy otwarcie, musimy powiedzieć o bardzo problematycznej sprawie, którą jest kwestia podnoszona przez ukraińską stronę, że polskie upamiętnienia po stronie ukraińskiej są z ich punktu widzenia wiele upamiętnień jest traktowanych jako nielegalnych i musimy mieć świadomość, zapewne pan się zgodzi z tym, że konsekwencją burzenia czy demontażu pomników po stronie polskiej, ukraińskich, za chwilę będzie niszczenie polskich pomników, nie niszczenie, bo będzie to demontaż w świetle ukraińskiego prawa pomników po stronie ukraińskiej i to doprowadzi do daleko idących konsekwencji. Strona ukraińska wskazuje na pomniki, o których byśmy się nawet nie spodziewali, że mogą być zagrożone rozbiórką, a tak może się stać. I to też wynika z tego, że przez wiele lat nasze upamiętnienia były stawiane w taki sposób spontaniczny. To jest naturalne. Osoby, które tam jeździły, chciały jak najszybciej upamiętnić swoich bliskich, którzy zostali tam pomordowani. Dzisiaj te miejsca nagle mogą przestać funkcjonować. Zresztą strona ukraińska bardzo często podnosi podobne zarzuty do polskich upamiętnień, że też nie stoją w miejscach pochówków. I to też jest prawda, bo bardzo często przecież te pochówki są nieznane, gdzie one były, więc szuka się miejsc symbolicznych, które właśnie wskazali na przykład świadkowie. Klasyczna sytuacja jest między innymi pod Włodzimierzem Wołyńskim, gdzie krzyż był przenoszony kilka razy, bo tak naprawdę nie wiadomo, gdzie są pochowani żołnierze września 1939 roku. I to są sytuacje bardzo skomplikowane, ale można powiedzieć brutalnie, bo może to jest bardzo brzydkie określenie. My też mamy interes w tym, żeby bronić naszych miejsc pamięci na Ukrainie i powinniśmy mieć świadomość, że niestety w tym momencie stało się to elementem brutalnej gry. Natomiast, przepraszam, ale jeśli musimy zrozumieć tą flagę czerwono-czarną, jakby to nas nie bolało, ale no, właśnie chociażby odniesienie do Saakaszwilego najlepiej o tym dowodzi. No ciężko posądzić Saakaszwilego, że jest ukraińskim nacjonalistą. To jest klasyczna osoba funkcjonująca i wychowana w takim wielokulturowości Związku Sowieckiego. Kończył przecież ten sam uniwersytet, który kończył Petro Poroszenko. I to jest klasyczna osoba, która równie dobrze może być prezydentem Gruzji, jak za chwilę powiedzieć, że jest obywatelem Ukrainy, ale flaga czerwono-czarna w tym momencie na Ukrainie nie spełnia elementu, formy takiego ostrego nacjonalizmu, tylko jednoznacznego sprzeciwu wobec Rosji, bo ukraiński nacjonalizm najczęściej ma charakter antyrosyjski, a nie antypolski. Stąd są powszechne te flagi, one rzeczywiście były widoczne na Majdanie i teraz są powszechnie używane w przestrzeni publicznej, chociaż, no, jak państwo się domyślacie, też wielokrotnie wielokrotnie o tym mówiliśmy, czy prezydent Poroszenko, czy premier Wołodymyr Hrojsman no, są ukraińskimi nacjonalistami, no wydaje się to absurdalne i niemożliwe, co nie zmienia faktu, że również i ich zwolennicy bardzo często do czerwono-czarnej symboliki się odwołują.
Porozmawiamy chwilę jeszcze o panu Wiatrowiczu. Jak to jest? Bo rozmawiałeś z nim, prowadziłeś z nim wywiady. Czy to jest rzeczywiście osoba nastawiona po prostu antypolsko? Jak to wygląda?
Wołodymyr Wiatrowicz w wywiadzie, który przeprowadziłem dla Gazety Polskiej, przyznał się też do polskich korzeni. To też jest taka ciekawa sprawa, jak wiele osób pochodzących rodzinnie z terenów w zachodniej Ukrainy, czy naszych wschodnich Kresów, to oczywiście nie ma, czy wiele rodzin nie ma tej prostej historii. Są to bardzo często rodziny, które były prędzej czy później miały jakiś charakter mieszany. On bardziej akcentuje nie postawy, czy z tego co mówi, że nie są to postawy antypolskie, tylko proukraińskie. No, w przeciwieństwie do wielu osób, ja siłą rzeczy jako dziennikarz współpracowałem z Wiatrowiczem jeszcze wcześniej. Współpracowałem z nim jako szefem archiwum SBU i dla mnie jest to osoba, która umożliwiła polskim badaczom wejście do archiwów SBU, a to są archiwa KGB, to są archiwa potężne, archiwa, zasoby archiwalne, które pokazują historię, też w dużym części historię Polski i Polaków i historię Związku Sowieckiego. I to on otworzył te archiwa i dał taką możliwość nie tylko zresztą polskim badaczom, ale wszystkim, ale faktycznie sprzyjał też tym, że my mogliśmy tam funkcjonować od 2009 roku. Jako szef archiwum SBU wspomagał też nasze prace we Włodzimierzu Wołyńskim, a szczególnie jego współpracownicy, to dzięki nim właściwie udało się udowodnić, że we Włodzimierzu Wołyńskim, na terenie więzienia we Włodzimierzu Wołyńskim są masowe, tysięczne pochowania polskich obywateli, którzy byli mordowani przez NKWD i przez Niemców. Co nie zmienia faktu, że teraz jest osobą, nie wiem, czy można nazwać partnerem, bo ja nie biorę udziału w tych rozmowach, ale na pewno trudnym i na pewno emocjonalne też jego reakcje utrudniają ten proces. Cieszę się, że no, to ten jakby tutaj jest jednoznaczna ocena, że widzimy, że punktem zapalnym był demontaż pomnika w Chruszowicach, ale oczywiście, że reakcja ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej mogła być inna na ten fakt. Nie musiał akurat uderzyć w ekshumacji i w pracę poszukiwaczy.
Taki najczulszy punkt.
Tak, no można było spodziewać się, że ukraińska strona zareaguje i w pewnym sensie mogę powiedzieć, że nawet mógłbym ich zrozumieć, że zareaguje, bo oni się obawiają, to nie chodzi tylko o Chruszowice, oni się obawiają, że dokładnie zaraz stanie się to z innymi miejscami upamiętnień, gdzie nie zawsze chodzi o łuki triumfalne, chodzi po prostu też o mogiły, gdzie rzeczywiście są to mogiły i boją się, że będzie tam dokonywany jakiś proces samorzutnego niszczenia, czy tych grup, które się pojawiają, a wcześniej przecież takie grupy się już pojawiały i też zamieszczały filmy w internecie i nagle okaże się, że nie ma o czym dyskutować. I przypomnijmy, bo to też na pewno pan Adam potwierdzi, dokonano demontażu tego pomnika w momencie, kiedy już trwały negocjacje właśnie na temat kwestii wzajemnych upamiętnień i po polskiej, i po ukraińskiej stronie.
Kończąc naszą rozmowę, bo tematu nie wyczerpiemy, a czas poranka ma to do siebie, że zawsze biegnie do przodu. Czy to jest tak, że bez jakiejś decyzji odgórnej, politycznej, panie dyrektorze, będzie można podjąć dalsze negocjacje, czy uważa pan, że to na poziomie od instytucji odpowiedzialnych za politykę historyczną da się jakoś posunąć do przodu?
No wydawało się, że podniesienie tej dyskusji na najwyższą rangę przyniesie jakiś przełom, tak? Mówię tutaj o wizycie premiera Glińskiego i prezesa Szwagrzyka w Kijowie. Kiedy no, była szansa, żeby te rozmowy prowadzić na szczeblu no, ministrów, żeby przenieść tą dyskusję i tą współpracę na poziom Ministerstw Kultury, choć to było pewne odejście od wcześniej wypracowanej konwencji, bo to jednak, no, mamy podpisaną umowę z Ukrainą, dwustronną, urzędową o wzajemnej opiece nad miejscami pamięci, grobami wojennymi. Ale no, okazało się, że tego przełomu nie ma, nawet na tak wysokim szczeblu. Po kurtuazyjnych rozmowach, właściwie zaraz po wyjeździe delegacji padły różne deklaracje, które pokazały, że stanowisko strony ukraińskiej się nie zmieniło. Ja oczywiście biorę pod uwagę to, że nasza postawa może jakieś reperkusje dalsze ze strony ukraińskiej sprowokować. Tylko chciałbym zwrócić uwagę na różnicę skali i ciężaru gatunkowego tych obiektów. Jeżeli mówimy o polskich nielegalnych obiektach na terenie Ukrainy, to najczęściej są krzyże stawiane przez dawnych mieszkańców jakiejś wsi, przysiłka, kolonii i rzeczywiście one nie stoją w miejscu pochówków. My byśmy bardzo chcieli, żeby te krzyże stały w miejscach pochówków, ale żeby je ustawić tam, gdzie trzeba, żeby te groby urządzić, trzeba je najpierw znaleźć. A Ukraińcy nam to w tej chwili uniemożliwiają.
Ta dyskusja będzie zapewne jeszcze trwała. Te problemy są zbyt poważne i wydaje mi się, jeżeli mogę pozwolić sobie mieć ostatnie słowo, że bez jakiejś z góry podjętej decyzji politycznej to wysiłki godne zresztą podziwu tutaj takich osób jak pan niewiele dają pana, bo po prostu no to ktoś musi pierwszy wyciągnąć rękę. Pan Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętnienia i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej, był gościem Poranka Wnet. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję.
Paweł Bobołowicz, z którym już chyba dzisiaj nie dokończymy rozmowy o fake newsach, bo zbyt wiele czasu zajęła nam Ukraina, a może niezbyt wiele, bo to jest ważny temat, był gościem Poranka Wnet w swoim własnym radiu. Też dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.